Rozmowy o Biblii.
Dobry wieczór, Sławomir Szczepaniec, wita serdecznie pastora Sławomira Wcisło.
Dobry wieczór, Sławku.
Jest 6 grudnia 2015 roku. Dostałeś ode mnie piękny prezent w postaci kapsułek piorących.
Dziękuję ci bardzo, jeszcze raz.
Wybielających sumienie i grzechy? Nie.
Niecodzienny prezent, naprawdę.
Wybierających tylko tkaniny. Wierzysz w Mikołaja?
No, a w jakim sensie to pytasz, czy wierzę w Mikołaja? No, ponoć był kiedyś taki człowiek, który nazywał się Mikołaj, był biskupem, rozdawał prezenty. Także w tym sensie wierzę.
No, to ta twoja wiara jest kiepska, widzę. Ja myślę, że z twoim synem 12-letnim bym porozmawiał, to wiara byłaby znacząco wyższa. To pytanie z Mikołajem jest takie, wiesz, śmieszne może, ale chciałem ci zadać kilka pytań, które uznasz może za podstawowe, a jednak zadają mi je słuchacze cyklu Rozmowy o Biblii, dobrze?
Proszę bardzo.
Powiedz mi proszę, o co chodzi z tymi zborami? Bo my bardzo dużo rozmawiamy o problemach zborowych na przykład, o spotkaniach w zborach. Natomiast moja koleżanka, która przypadkowo usłyszała jedno z nagrań, stwierdziła, że ona chodzi w niedzielę do kościoła. Czy to się czymś różni? Czy wy też macie msze, nabożeństwa? Czy zbór to jest kościół?
No, w różnych przekładach Pisma Świętego możemy zauważyć, że w jednym przekładzie jest używane słowo zbór, a inne w innym kościół. Na przykład Biblia Tysiąclecia
mówi kościół.
Mówi kościół.
Sprawdzałem, prawda? Przed chwilą.
Natomiast tak zwany nowy przekład, Biblia Warszawska, używa
Brytyjka
słowa zbór. Tak? A więc w tym przypadku są to synonimy, słowa zamiennie stosowane. Chodzi o społeczność ludzi wierzących.
Rozumiem. Powiedz mi, po co istnieje społeczność ludzi wierzących?
Ja myślę, że to jest dosyć wręcz banalne pytanie. Ja zilustruję to w ten sposób, że jeśli się czymś interesujemy, to sprawia nam przyjemność, kiedy spotykamy się z ludźmi, którzy mają podobne zainteresowania. Na przykład jeśli ktoś interesuje się piłką nożną, no to oczywiście jeśli znajdzie się w towarzystwie ludzi, którzy też się tym interesują, ma wspólny temat, mogą nieraz godzinami na ten temat rozmawiać,
jeżdżą
mogą wspólnie
na mecze
przebywać, jeżdżą na mecze. I podobnie w kwestiach religijnych, prawda? Jeśli spotykamy ludzi, którzy dzielą z nami podobny system wierzeń, podobny system wartości moralny, no to ci ludzie chcą po prostu ze sobą przebywać, chcą się wspierać, chcą rozwijać wspólnie działalność, do której też Chrystus powołał swój lud, swój kościół, swój zbór. No i to jest dosyć naturalne właśnie, że ludzie o podobnych poglądach chcą ze sobą przebywać, a oprócz tego mogą wzmacniać się nawzajem, zachęcać. To też jest oczywiście bardzo istotne i ważne.
Bardzo interesujące jest to, że ten wspólny front, o którym tutaj mówisz, pojawia się też w zakładzie pracy na przykład, w różnego rodzaju...
W wielu obszarach życia.
Tak, w wielu obszarach życia. Pisze o nim na przykład w książce Współżycie łatwe i trudne Stefan Garczyński. To jest wydanie z lat 70. książki, niesamowicie wartościowej. Ale zauważmy, że wspólnota interesów nas łączy. Kiedy jest powódź, wtedy nieważne, czy katolik, czy adwentysta, czy też osoba niewierząca. Ja dam taki przykład, czy piłkarz, tak? Czy też grający w brydża, chwytają wspólnie za piach, worki, pakują, niosą.
I ratują wspólny dobytek.
I ratują wspólny dobytek. A zatem wspólny front to jest coś, co łączy ludzi. I podobnie ludzie wierzący tworzą pewnego rodzaju wspólny front, dążąc do wspólnych celów. Zgodzisz się? Tym celem jest zbawienie.
Tak, można tak powiedzieć, jak najbardziej.
Ale powiedz, mimo wszystko, osoba, z którą rozmawiałem, zwróciła mi uwagę na to, że religia zasadniczo to jest poszukiwanie czegoś wewnątrz siebie, wiesz, takiej harmonii, nie, miłości, takiej... Mnie to troszeczkę z taką filozofią wschodu się skojarzyło wtedy, z taką ezoteryką, no nie wiem. Jak uważasz, czy czego szukać na zewnątrz? W tych zborach na przykład.
No, dzisiaj jest dosyć silna taka tendencja, żeby kwestie religii traktować jako sprawa bardzo taka indywidualna, osobista dla każdego człowieka. To jest prawdą, że sprawy te są indywidualne i nie powinniśmy w czyjeś życie wchodzić z butami. No ale jednak, jeśli weźmiemy pod uwagę nauczanie Jezusa, to on zachęca swoich naśladowców, swoich uczniów do tego, żeby ten system wartości i ten styl życia, który prowadził Jezus, propagowali na cały świat, tak? Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. A to jest związane z tym, że chrześcijanin jest aktywny. Nie jest tylko nakierowany na rozwijanie samego siebie, ale oczywiście jest zainteresowany, aby ten obszar wpływu chrześcijaństwa się poszerzał.
I to jest ewangelizacja.
I do tego też jest potrzebny zbór, bo sami nie jesteśmy w stanie wydać literatury, zorganizować wykładów, zorganizować jakichś spotkań ewangelizacyjnych. Do tego potrzebna jest grupa ludzi, którzy będą zgodnie współpracować.
Powiedz mi, czy w Twoim zborze to wszyscy są urodzonymi adwentystami, którzy się urodzili jako adwentyści?
Nie, oczywiście, że nie. Duża grupa jest ludzi, którzy
szukali czegoś.
Którzy szukali w swoim życiu, Pan Bóg ich prowadził w jakiś określony sposób i znaleźli się w społeczności adwentystycznej.
Powiem Ci tak, no ja często lubię słuchać muzyki w domu, na przykład czasami pamiętam, kiedy psa miałem, chodziłem z psem po lesie, wtedy kierowałem myśli ku Bogu, ale zastanawiam się, co ja takiego znajdę w tym zborze, czego nie znajdę właśnie w lesie, nie wiem, w rodzinie, w szkole, w tym domu, słuchając płyt gramofonowych pięknych.
Co znajdziesz? Masz na myśli spotkania chrześcijańskie, zborowe, tak?
Po co ci ludzie tam chodzą? Czy to uwznioślenie, którego doznają, jest lepsze w tym zborze?
Jest taki fragment Pisma Świętego, który opisuje znaczenie nabożeństw chrześcijańskich. I apostoł Paweł w liście do Koryntian opisuje to mniej więcej w ten sposób, że w związku z tym, że ludzie są różni, mają różne dary, więc jeden ładnie przedstawi
mówi
psalm, inny ma dar nauczania, inny pięknie zaśpiewa, inny pięknie zagra jeszcze ktoś. Ktoś będzie uzdolniony do powiedzenia ładnego kazania, ktoś jest bardziej dociekliwy i różne szczegółowe kwestie może z kolei zwrócić uwagę. I to wszystko służy nauce, wspólnemu zbudowaniu. Ktoś opowie z kolei piękne doświadczenie, które było jego udziałem w ostatnim czasie. Kogoś przez życie Bóg wyrwał z okropnych jakichś upadków. To wszystko buduje nas wewnętrznie, zachęca, daje nam energię. No i w związku z tym nabożeństwa chrześcijańskie, wspólne zebrania, zgromadzenia mają niezwykle ważną wartość. Także Pismo Święte wręcz zachęca, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń.
Czyli
wiele na tym tracicie, jeśli tak będziecie
samemu
robić.
Nie mogę wygenerować tego, co w grupie, tego,
oczywiście,
co w zborze.
Oczywiście, że nie. To nie jesteś w stanie. Przypominam sobie, rozmawiałem kiedyś z matką, która już była starszą kobietą, miała dorosłych synów. Ona doznała krzywdy w zborze. Opowiadała mi, ale to nie ma teraz znaczenia większego, żeby tutaj tę kwestię przedstawiać. Doszło do tego, że przestała uczęszczać na wspólne zgromadzenia i zdecydowała, że swoich synów będzie wychowywać w wierze niejako samotnie. No i tak to realizowała, ale niestety później, kiedy właśnie ja ją spotkałem i rozmawialiśmy, stwierdziła, że to był błąd, że w pewnym momencie oni stali się niezależni, wpływ matki nie był już na tyle silny, a w związku z tym, że nie chodzili do zboru, nie mieli przyjaciół wierzących, więc mieli przyjaciół takich nakierowanych na inne kwestie i ci przyjaciele zdobyli bardziej zdecydowany wpływ na nich i w zasadzie można powiedzieć, że dla wiary ci chłopcy byli jakby straceni, przynajmniej w tym okresie, w którym żeśmy się poznali.
Ale być może są również inne drogi, dobre drogi. Kiedy rozmawiam z różnymi osobami, oni mówią, wy chcecie być chrześcijanami, ale dajcie nam wolność.
Okej. No jeśli ktoś chce mieć... W ogóle to jest troszkę błędne rozumowanie, często zresztą spotykane, że uznaje się, że styl życia chrześcijański to ogranicza człowieka, sprawia, że jesteśmy ludźmi zniewolonymi,
smutnymi,
tak,
zgorzkniałymi.
W jakiś sposób nie mogący korzystać z uciech życia. To prawda, że chrześcijaństwo ma ograniczenia, ale te ograniczenia są związane z ostatecznym dobrem człowieka, tak? Jeśli Biblia mówi nie upijaj się, czy wręcz nie używaj alkoholu, takie myśli znajdziemy, no to to jest dla dobra człowieka, tak? No bo po chwilowym może takim dobrym humorze przychodzą chwile gorsze, tak? Przychodzi kac, przychodzą dolegliwości.
Takich indywidualnych naszych doznań, każdy kto spróbował alkoholu wie, ale ja rozmawiam z ludźmi, którzy mieli dzieciństwo naznaczone alkoholem rodziców.
Ale to są oni trudne bardzo dobrze tematy, wiedzą,
to są trudne tematy.
Jak wiele to kosztuje.
I tu chrześcijaństwo pomaga. Dlatego, że mówi, nie róbcie tych złych rzeczy. Chrześcijaństwo w pewien sposób doskonali człowieka. Nie wiem, czy zgodzisz się z tym, że człowiek, który spotyka się z Bogiem, z tym przekazem Biblii, wzrasta w moralności. Zazwyczaj.
Jak najbardziej. Biblia jest księgą moralną.
Biblia leczy?
Bóg leczy, Jezus ale leczy. Używa do tego Biblii.
Jako Słowa Bożego. Powiedz mi, Sławku, ty jesteś pastorem zboru adwentystów w Opolu. Byłem już wielokrotnie u ciebie. Rzeczywiście, Pismo Święte leży tu na stole przy mikrofonie, przy dyktafonie, ale skąd ty masz pewność, że to Pismo Święte to nie napisali zwykli ludzie, bo no musieli to pisać zwykli ludzie.
Bóg używał zwykłych ludzi, ale oni byli natchnieni Duchem Świętym. Tak zadałeś pytanie, więc krótka odpowiedź. Tak jest przekonanie chrześcijan, że Pismo Święte jest natchnione poprzez boską moc, poprzez osobę Ducha Świętego. No i w związku z tym to nie jest tylko dzieło ludzi, chociaż są tam różne style, chociaż znajdujemy różne zawody z różnych epok.
Pisarze byli, wywodzili się z różnych warstw, prawda?
Tak, jak najbardziej. To jednak jest to księga, która stanowi harmonijną całość. Jest pełna cennych rad w związku z tym i wszyscy oni prowadzą nas w tym samym kierunku, mam na myśli wszystkich tych pisarzy biblijnych.
Ja tak się zastanawiam, bo teraz tą Biblię, czy też Pismo Święte kartkuje, bo Biblia to to samo, co Pismo Święte, prawda?
Zgadza się.
Czy tu ktoś nie namieszał? No przez te lata.
Rzeczywiście pojawiały się tego typu oskarżenia, możemy wiele ich przytaczyć.
Wiesz, to powstało 2000 lat temu, więc kupę ludzi mogło w tym maczać palce, żeby tu coś zostało zmienione, zamieszane. No to tak bezkrytycznie ufasz tej Biblii, powiem szczerze.
Tak, ja ufam Biblii, nawet jeśli bym nie potrafił na wszystkie zarzuty w tym momencie odpowiedzieć, to jest pewna Boża mądrość, że czasami Bóg wystawia na próbę naszą wiarę i daje odpowiedź nieraz nieco później, tak? I tak było z krytyką Biblii, że pojawiały się pewne zarzuty. Nie od razu umiano na te zarzuty odpowiedzieć. Tutaj mam na myśli na przykład zarzuty o historyczność, autentyczność, rzetelność sprawozdań historycznych Biblii. Ale jednak po czasie okazało się, że archeologia odnajdywała pewne dokumenty, które potwierdzały, że jednak nawet w tych kwestiach historycznych Biblia miała rację.
No takie
i
głośne
można wiele takich
papierusy
przykładów.
Z Qumran, prawda? To jest takie.
Tak, no to akurat dotykasz kwestii właśnie, czy Pismo Święte, które mamy dzisiaj, ono jest tym samym, które używał na przykład Jezus. I tutaj te właśnie odkrycia w Qumran, w grotach nad Morzem Martwym
udowodniły, że tak
pomogły
jest.
Odpowiedzieć pozytywnie na to pytanie. Pozytywnie dla Biblii, że Biblia jest księgą autentyczną, że Masoreci wykonali dobrą robotę przepisując tą księgę i ona rzeczywiście była starannie przepisywana i nie została w zasadzie zniekształcona.
Wiesz, kiedy tak zastanawiam się, te pytania, które ktoś tutaj zadał, wydają się na początku może takie proste, ale kiedy zagłębiamy się i spoglądamy jakby szerzej, okazuje się, że znajduje się bardzo ciekawych wiele tutaj takich wątków. I jednym z nich jest na przykład pytanie, kim jest Bóg? Czym jest Bóg? Może to jest tylko idea.
Rozmowy o Biblii.
O, to już odchodzimy dosyć daleko od głównego
a może
naszego
to jest,
pytania.
A może to jest figurka taka? Widziałem piękny kalendarz z fosforyzującą figurką pewnej kobiety, która właśnie był rok z imieniem tej kobiety i taki kalendarz widziałem.
No i co w związku z tym?
Może taki jest Bóg właśnie, że człowiek stworzył sobie Boga, żeby kompensować jakby własne niedostatki, własne braki. Stworzył go po to, żeby zapełnić jakąś dziurę w sobie, którą ma.
No, ale jest to ciekawe, że w zasadzie ta religijność jest cechą taką charakterystyczną dla wszystkich kultur ludzkich, czyli to by wskazywało, że ludzkość powszechnie odczuwa taką potrzebę religijności. Nawet gdzieś plemiona daleko, gdzieś zaszyte w buszu, prawda, przejawiają pewne formy religijności. Więc to by wskazywało, że rzeczywiście tutaj ta religijność jest cechą wspólną, nieobserwowaną w świecie zwierząt na przykład. A poza tym no jednak potrzeba wiary nam, prawda? Jest taka myśl w Biblii, że bez wiary nie można się Bogu podobać, no bo jeśli przystępujemy do Boga, no to powinniśmy wierzyć, że On istnieje i że wysłuchuje tych, którzy do Niego przystępują. Więc wiara jest czymś, co towarzyszy nam, prawda? Ale nie jest to taka wiara, którą możemy określić jako łatwowierność.
Tak? No właśnie, czy wiara jest rozumna? Czy wiara chrześcijańska zawiera element
odpowiedź
rozumu?
Jest pozytywna, tak. Wiara chrześcijańska jest
zabobon taki.
Wie, jest, że powinna być wiarą rozumną, rozsądną. Nawet można powiedzieć logiczną, bo przecież używamy naszego rozumu, wyjaśniając pewne zagadnienia, prawda? Staramy się to czynić logicznie, zwięźle, w jakiś sposób jasny.
No może to ty, bo ty, Sławku, jesteś poukładany, ale znam społeczności, gdzie jest bardzo dużo takiej, nie wiem jakby to powiedzieć, frywolności, nazwijmy to, w odczytywaniu tych...
Może emocji.
Emocji, bardziej, tak. Oczywiście dużo polega się tam na emocjach, ale nie mówmy o tym, bo być może niektórzy poczują też się urażeni, ci bardziej emocjonalni.
No nie, no wiemy, że tak jest, więc my nie powinni nikt się poczuć urażony. Wiemy, że bardziej, niektórzy są bardziej rozumni, inni bardziej emocjonalni.
Chrześcijaństwo ale ma różne odcienie.
To nie powinno się kłócić jedno z drugim, prawda? Niech te emocje będą oparte na autentycznej wiedzy, przekonaniu, no oczywiście uzupełnionym też tym elementem wiary, do którego nas Bóg zachęca, bo jako grzesznicy nie możemy dzisiaj oglądać Boga twarzą w twarz, ale jednak On do nas przemawia.
I wtedy się cieszymy, mając podstawy do radości rozsądne, oparte na Piśmie
tak,
Świętym.
Jest tak? To takie bardziej trwałe, pewne, prawda? Bo jeśli to by były tylko same emocje, to emocje można mieć różne, tak? Dzisiaj jesteśmy jakoś pozytywnie do świata nastawieni, ale jutro będziemy przygniecieni, przygnębieni, więc same emocje to jest za mało.
No ale co daje ci praktykowanie tej religii, ta wiara w Boga? Nie wiem, ja mogę równie dobrze praktykować jogę i może będę miał te same radosne uczucia i emocje odczuwał.
Co mi daje? No słuchaj, są różne oczywiście odcienie ludzkiej religijności, znamy to, wspomniałeś tutaj wschodnią jogę indyjską. Ja powiem tak, słowami Jezusa, po owocach się poznaje, tak? Czyli dobra wiara, prawdziwa wiara powinna rodzić prawdziwe, dobre owoce. I do tego trzeba może spojrzenia z takiej pewnej perspektywy na chrześcijaństwo, bo indywidualne przypadki mogą być różne. Może być tak, że chrześcijaństwo, na pewne jego nurty wręcz błądzą, tak jak było w historii biblijnej Izraela, że Izraelici błądzili. Częściowo byli Bogu wierni, częściowo czcili różne bożki. To też jest dzisiaj możliwe, że chrześcijaństwo, pewne jego nurty wręcz błądzą. Ale jednak chrześcijaństwo, ta prawdziwa religia, to też jest bardzo rozsądne. Powinna rodzić dobre owoce. Skoro Bóg jest dobry, to jego naśladowcy też powinni być dobrzy, prawda?
No ale są jeśli dobrzy jest tam, ludzie niewierzący,
a jeśli
się.
Jest tam element błędu, no to ten błąd spowoduje, że ten owoc będzie kwaśny. Będzie
ale są też dobrzy ludzie niewierzący. Tu usłyszałem argument, dyskutując z taką osobą. No właśnie, ja chciałbym zakończyć może taką myślą, którą znajduję właśnie w książce Współżycie łatwe i trudne Stefana Garczyńskiego. rodzina, wiadomo, zakład pracy, interesy, ale czwarty typ wspólnego frontu jest może przedsięwzięciem najciekawszym. Jest on czymś więcej niż znalezieniem wspólnej antypatii czy wspólnego wroga. Czymś więcej niż wspólnym interesem lub wzajemną asekuracją. Jest radosną pewnością, że moje szlachetne cele są także twoimi. Jest dobrowolnym zaangażowaniem się w realizację zadań przekraczających cele pojedynczych ludzi. Jest zbliżeniem na gruncie tego, co w nas najlepsze. W tym miejscu należy wspomnieć o celach wielkiej miary. Piękna to prawda, że wiążąc się z czymś większym od siebie, człowiek sam rośnie. I to powinno dawać chrześcijaństwo. Oczywiście. I to dają zbory. Wspólne zgromadzanie się, prawda?
Zgadza się.
Możemy podsumować. Są jakieś podstawy, żeby być chrześcijaninem. Są jakieś podstawy, żeby zbierać się wspólnie w zborach. Są jakieś podstawy do tego, żeby uznać, że chrześcijaństwo niesie ze sobą pewne rzeczy, których nie mogą dać ludzkie nauki, na przykład psychologia, joga czy inne prądy.
Czy inne, tak.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Byłem sam, zupełnie sam, mimo wielu twarzy tu, mimo wrzasku barwnych plam, nie umiałem wyjść za muru. Biłem głową, nie umiałem wyjść ze swoich małych ram. Gdy upadłem, zrozumiałem, nie mam szans, bo idę sam. I zupełnie nie wiedziałem, co mam robić, dokąd iść, po co tu się znalazłem i w ogóle jak mam żyć. Wciąż rzucany wirem życia, tak zupełnie skołowany, nie wiedziałem walczyć dalej. Zdjąć swoje ramy. Kiedyś w środku pewnej nocy, samotnością wyczerpany, pomodliłem się po prostu i zostałem usłyszany. Przyszedł Jezus przy usiadł, swoją dłonią dotknął mnie, moje życie.